Wyrok Rzeczpospolitej Polskiej. Sąd rejonowy w Słupsku w drugim wydziale karnym po rozpoznaniu sprawy oskarżonej o to, że w okresie od dnia 22 listopada 2018 roku do dnia 14 lutego 2020 roku w Słupsku, działając w krótkich odstępach czasu z góry powziętym zamiarem, będąc prezesem przedsiębiorstwa gospodarki mieszkaniowej spółka ZOO w Słupsku, zawierając do dnia 22 listopada 2018 roku umowę najmu lokalu mieszkalnego, w którym niezgodnie z warunkami dotyczącymi kubatury pomieszczenia o określonych przepisach rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, nieustalona osoba w nieustalonym czasie, ale przed datą 22 listopada 2018 roku samowolnie zainstalowała w łazience wyprodukowany w 2003 roku gazowy przepływowy podgrzewacz wody otwartą komorą spalania, a nadto nie podejmując żadnych działań mających na celu demontaż wymienionego urządzenia lub montaż w mieszkaniu wentylacji nawiewno-wywiewnej pozwalającej na odprowadzenie spalin na zewnątrz lokalu, naraziła na bezpośrednie niebezpieczeństwo śmiertelnego zatrucia tlenkiem węgla albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, uznaje oskarżoną w ramach zarzuconego jej czynu za winną tego, że w okresie od 22 listopada 2018 roku do dnia 14 lutego 2020 roku w Słupsku, będąc prezesem przedsiębiorstwa gospodarki mieszkaniowej spółka ZOO w Słupsku, zawierając w dniu 22 listopada 2018 roku umowę najmu lokalu mieszkalnego, którym niezgodnie z warunkami dotyczącymi kubatury pomieszczenia, a określonych w przepisach rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, nieustalona osoba w nieustalonym czasie, jednak przed dniem 22 listopada 2018 roku, samowolnie zainstalowała w łazience wyprodukowany w 2003 roku gazowy przepływowy podgrzewacz wody z otwartą komorą spalania, a nadto nie podejmując żadnych działań mających na celu demontaż wymienionego urządzenia i montaż w mieszkaniu wentylacji nawiewno-wywiewnej, pozwalający na odprowadzenie spalin na zewnątrz lokalu, nieumyślnie naraziła na bezpośrednie niebezpieczeństwo śmiertelnego zatrucia tlenkiem węgla albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, kwalifikując ten czyn jako występek z artykułu 160 paragraf 1 Kodeksu Karnego w związku z naruszeniem Kodeksu Karnego i za to podstawie artykułu 160 paragraf 3 Kodeksu Karnego skazują na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, wykonanie której na podstawie artykułu 69 paragraf 1 i 2 Kodeksu Karnego i artykuł 70 paragraf 1 Kodeksu Karnego. Warunkowo zawieszony okres 2 lat próby. Po drugie, na podstawie artykułu 72 paragraf 1 punkt 1 Kodeksu Karnego zobowiązuje oskarżonego do informowania sądu o przebiegu okresu próby. Po trzecie, na podstawie artykułu 46 paragraf 2 Kodeksu Karnego orzeka od oskarżonej na rzecz oskarżycieli posiłkowych po 10 tysięcy złotych nawiązki. Po czwarte, obciąża oskarżoną kosztami sądowymi w wysokości 10 tysięcy złotych, w tym wymierza 120 złotych opłaty i zwalnia z kosztów sądowych w pozostałym zakresie. Można usiąść, nastąpi ustne uzasadnienie wyroku.
Prokurator Jacek Kamiński, Prokuratura Okręgowa w Słupsku. Wyrok wydaje się być dla prokuratury satysfakcjonujący. Sąd podzielił zasadność postawionego oskarżonej zarzutu z tym ustaleniem, że sąd przyjął, że działał nieumyślnie. Natomiast wymiar kary, którą orzekł sąd, jest mniej więcej zakreślony wnioskiem prokuratora. Mogę tylko powiedzieć ze swojej strony, że stan faktyczny niniejszej sprawy był bardzo skomplikowany. W finale śledztwa zasięgnęliśmy opinię biegłych z zakresu pożarnictwa ze Szkoły Głównej w Warszawie.
Adwokat Michał Stemka, obrońca. Z całą pewnością wystąpimy o uzasadnienie tego wyroku i rozważymy wniesienie apelacji środka odwoławczego od tego wyroku. Myślę, że postępowanie dowodowe, które zostało przeprowadzone przed sądem pierwszej instancji w sposób jednoznaczny wykazało, że to kontrole, które były przeprowadzone przez specjalistów, nie wskazywały na niej prawidłowości, które mogłyby uczulić przedsiębiorstwo przed zaniechaniem zawarcia tej umowy.
Proszę Państwa, stan faktyczny w tej sprawie obejmował ustalenia dotyczące samego zawarcia umowy najmu przez oskarżycieli posiłkowych z oskarżoną, a także okoliczności związane ze stanem technicznym mieszkania, które podlegało umowie najmu. Jeżeli chodzi o kwestie zachowania oskarżonej, to sąd co do zasady podzielił argumentację prokuratora i te wymienione w akcie oskarżenia zachowania oskarżonej, które składały się na zespół znamion czynu zabronionego, z jedną modyfikacją. Sąd nie dobaczył się zachowaniu oskarżonej umyślności. Jest tutaj ciąg działań, natomiast nie można tutaj mówić o tym, aby oskarżona zachowała się w sposób umyślny. No i w okolicznościach sprawy mamy do czynienia z jednej strony z ciągiem nieszczęśliwych wypadków, a z drugiej strony właśnie z niezachowaniem ostrożności i co w efekcie dało taki, a nie inny skutek.
Doktor Bartosz Wieducik, adwokat, pełnomocnik rodziny. Powiem tak, mam mieszane uczucia, ale przede wszystkim cieszę się, że zapadł wyrok skazujący, bo przypomnę, że dwukrotnie prokuratura umarzała postępowanie, nie widząc osób odpowiedzialnych za śmierć dziecka. W końcu udało nam się doprowadzić w naszej opinii osobę odpowiedzialną, panią prezes PGM, na ławę oskarżonych i dzisiaj pani prezes została skazana. Mój niedosyt związany jest z tym, że raczej widziałbym, że tutaj powinien zapaść wyrok nie tylko z narażenia mieszkańców tego mieszkania na ryzyko śmierci, ale również za nieumyślne spowodowanie śmierci Nikoli Sendek. Dysponuje szeregiem wyroków, orzeczeń w bardzo podobnych sprawach krajów, gdzie tego typu rozstrzygnięcia sądy wydawały. Mogę zapewnić, że będę apelował od tego wyroku, próbując zmienić wymowę, tak, wyroku skazującego na to, by pani prezes, była prezes, odpowiadała nie tylko za narażenie, ale również za nieumyślne spowodowanie śmierci dziecka, co jednak nie zmienia postaci rzeczy, że mamy osobę odpowiedzialną za tą tragedię, jest nią była prezes PGM w Słupsku. Przeszło po pięciu latach walki z systemem, tak to nazwę, udało się usłyszeć ten wyrok, natomiast będziemy tą walkę kontynuować do końca.
W mieszkaniu znajdował się gazowy podgrzewacz wody z otwartą komorą spalania, który nie powinien się tam znaleźć z uwagi na kubaturę pomieszczenia, co wynika z odrębnych przepisów. Mieszkanie to pomieszczenie, w którym znajdował się ten podgrzewacz wody, również posiadało nieprawidłową wentylację. W tym zakresie były zgłaszane w toku okresowych przeglądów kominiarskich, gazowych zastrzeżenia, co do których nie podejmowano w istocie żadnych działań, bo nie były to zastrzeżenia tego rodzaju, które w sposób kategoryczny wyłączały możliwość korzystania z tego lokalu, jednak treść tych zastrzeżeń powinna kolejne osoby, które podejmowały czynności w związku z analizą tych dokumentów, te osoby powinny podjąć jakieś czynności w celu przeanalizowania tego stanu faktycznego, jak tam się wówczas znajdował. Jeżeli chodzi o samo zawarcie umowy najmu, to obrona podnosiła tutaj kwestię między innymi tego, że była to zamiana lokalu, czyli przejście lokalu z władztwa jednego najemcy na rzecz drugiego najemcy. Natomiast nie można zapominać o tym, że umowa najmu lokalu była zawarta z przedsiębiorcą gospodarki mieszkaniowej, która była stroną wynajmującą i to właśnie przedsiębiorcy gospodarki mieszkaniowej, a ściśle prezes, który podpisywał tę umowę, odpowiadał za to, w jakim stanie technicznym ten lokal został przekazany nowym najemcom do użytku. I wprawdzie z ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym, zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego wynika rzeczywiście, co było też podnoszone w toku procesu, że do obowiązków najemcy należy między innymi naprawa i konserwacja między innymi grzejników wody przepływowej, gazowych, elektrycznych, podgrzewaczy wody, no to jednak treść tego przepisu wskazuje na to, że chodzi tutaj o bieżącą naprawę i konserwację, a nie sytuację, kiedy najemcy chodzą do udostępnionego przez wynajmującego lokalu i w pierwszej kolejności mają zbadać, czy rzeczywiście lokal nadaje się do bezpiecznego zamieszkiwania. To na wynajmującym ciąży obowiązek w przypadku opróżnienia lokalu przez dotychczasowego najemcę, wymiany zużytych elementów wyposażenia lokalu i wydania lokalu takiego, który nadaje się do bezpiecznego zamieszkania. Tutaj tego zabrakło. Były wcześniej od kilku lat sygnały, że są problemy z wentylacją tego pomieszczenia.
W chwili obecnej, bazując na tym, co wyłuszczyli właściwie instalatorzy, którzy nie widzieli żadnych nieprawidłowości w stanie technicznym piecyka, który był zamontowany, jak i również podniesione w toku postępowania dowodowego kwestie, iż okna uchylno-rozwieralne, które były zgodne z normą, zapewniały możliwość funkcjonowania oraz bezpiecznego korzystania z tego lokalu. Trzeba wskazać, że opinia, która została przeprowadzona w toku postępowania dowodowego, jeszcze na etapie postępowania przygotowawczego, wskazuje na różne trzy przyczyny, w tym między innymi wskazuje na kwestię zaniechań samych najemców w postaci braku konserwacji tego piecyka, jego czyszczenia, co również wyłuszczył sąd, że tutaj nie został spełniony ten obowiązek. Niemniej jednak w naszej ocenie nie nadał temu należytego znaczenia, co w naszej ocenie przesądza to, że nie można uznać się za winną popełnienia zarzutu z czynu artykułu 160 kodeksu karnego.
Tą historię słyszę już od początku tej sprawy. Mgła tutaj procesowa została od początku zasiana przez obronę. Natomiast chcę zwrócić uwagę na to, że moim klientom nie przekazano piecyka sprawnego z aktualnymi badaniami, przeglądami technicznymi, przepraszam, a w ogóle dyskusja, czy ten piecyk był serwisowany, czy nie był serwisowany w sytuacji, w której go tam być po prostu nie powinno, jest absurdem, jest odwracaniem kota ogonem. Pragnę zwrócić uwagę na to, że moim klientom nie przekazano nawet podstawowej dokumentacji dotyczącej serwisowania tego urządzenia, czyli książeczki serwisowej, co więcej, protokoły z kontroli i to jest bardzo istotna rzecz. Ja ubolewam nad tym, że nikt z władz miasta nie interesował się tym procesem. Rok wcześniej przed tragedią na ulicy Rybackiej miała miejsce podobna tragedia na ulicy Jaracza w Słupsku. Nikt nie wyciągnął wtedy odpowiednich wniosków. nie wymieniono piecyków. Piecyki w mieście wymieniono dopiero po tragedii, kiedy zmarła Nicola. Można było tej tragedii było uniknąć. Tak jak mówię, moim klientom nie przekazano książeczki serwisowej. Protokoły z kontroli zawierały prostą informację. Wentylacja jest niesprawna. Wiemy, że jest tam urządzenie gazowe. Naprawdę, czy potrzeba tu jakiejś dodatkowej wiedzy, by wiedzieć, że to zagraża życiu i zdrowiu użytkujących ten lokal? Więc ta argumentacja pewnie będzie jeszcze dalej powielana. Natomiast dzisiaj wydaje mi się, że rodzina Nicolki jest w stanie odetchnąć, bo wiemy, kto jest odpowiedzialny za tą tragedię. Nie są to rodzice Nicoli.
Ja się zupełnie nie znam na tych wyrokach i wiem, że jest wyrok i że jednak jest ktoś winny tej tragedii. I chyba to najbardziej nam na tym zależało, żeby...
My jesteśmy zadowoleni z tego, że nas rzucili ten winę, bo cały czas było, że to my jesteśmy winni, tak? My jesteśmy zadowoleni z tego wyroku. Na dzień dzisiejszy, tak?
Piec, czy ten podgrzewacz wody również, nie było mowy o tym, aby najemcy otrzymali jakąkolwiek książkę serwisową, czy pouczenia odnośnie tego, w jaki sposób mają dokonywać przeglądów, czy konserwować ten podgrzewacz gazowy. I nie można tu się też zgodzić z argumentem, że wprawdzie w oknach nie było tego systemu wentylacji w postaci nawietrzaków, czy jak je tutaj nazwiemy, że można je było rozszczelniać. Natomiast trudno oczekiwać, żeby te okna miały być cały czas rozszczelniane i zwłaszcza w trakcie korzystania z kąpieli. No, może można było bezpiecznie korzystać z tego lokalu poprzez pozostawianie cały czas okna rozszczelnionego czy uchylonego. Natomiast naprawdę trudno oczekiwać od lokatorów, żeby każdorazowe wejście do łazienki miało być związane z ryzykiem zagrożenia życia lub zdrowia. I tak właśnie stało się w tym przypadku. Dlatego też po stronie oskarżonej doszło do szeregu zaniedbań, niezachowania ostrożności, która była oczekiwana w tym wypadku i skontrolowania tej sytuacji związanej ze zgłaszanymi nieprawidłowościami przez kolejne osoby dokonujące przeglądów. Co w konsekwencji doprowadziło sąd do uznania, że oskarżona dopuściła się zarzuconego jej czynu, z tym zastrzeżeniem, że nastąpiło to w sposób nieumyślny. Ponadto opis czynu dokonano też także w opisie czynu pewnych zmian redakcyjnych, które to jednak nie zmieniały jego istoty i wymowy. Przechodząc do wymiaru kary, orzeczona kara jest to kara pozbawienia wolności w wymiarze 6 miesięcy, natomiast biorąc pod uwagę dotychczasową postawę oskarżonej i uprzednią niekaralność, jak najbardziej zasadne było rozważanie możliwości warunkowego zawieszenia wykonania tej kary i sąd z tej możliwości skorzystał, orzekając o warunkowym zawieszeniu wykonania tej kary na okres 2 lat próby, jednocześnie zobowiązując oskarżoną do informowania sądu o przebiegu okresu próby, orzekając jednocześnie o środku o charakterze kompensacyjno-wychowawczym, czyli o obowiązku uiszczenia nawiązki na rzecz oskarżycieli posiłkowych w kwocie po 10 tysięcy złotych. No, ta kwota ma wymiar symboliczny, no, nie zamyka również oskarżycielom posiłkowym dochodzenia innych roszczeń przed sądem cywilnym, natomiast stanowi jakiś rodzaj środka wychowawczo-kompensacyjnego.
Po pierwsze, my tam mieszkaliśmy tylko rok, więc jakby też nie mieliśmy problemów z tym w ogóle piecykiem. Mieliśmy do czynienia z piecykami, więc ten piecyk chodził, był sprawny, więc nie uważaliśmy, żeby... To jest, wydaje mi się, że to takie zrzucenie tylko winy, że nie było konserwacji, bo to nie konserwacja piecyka zabiła Nicolę, tylko brak wentylacji odpowiedniej i to była przyczyna śmierci naszej Nicoli, a nie, że piecyk nie konserwowaliśmy. Teraz, z perspektywy czasu, jak na to patrzymy, wszędzie teraz mówią o tych czujnikach. Szkoda, że takie czujniki nie były przez PGM montowane albo kazali lokatorom robić takie rzeczy, bo z tego, co teraz wiem, to są to wymogi, są to... Ojejku, nie mogę gadać. We mnie jeszcze jest tyle tych emocji, że może w końcu przyjdziemy tą żałobę spokojnie, bo tak na razie to przez 5 lat byliśmy cały czas szarpani, opowiadanie było, musieliśmy opowiadać. My się nasłuchaliśmy tych zaniedbań, więc dla nas to też, dla naszych głów było do przesłuchania tego wszystkiego straszne, więc tak, na pewno zaznamy tego spokoju, że już nie będziemy musieli chodzić i... Ja jestem pełna teraz emocji, ale też takiej czuję, że znalazła się osoba, która zobaczyła to zaniedbanie i jest ten wyrok.
Wyrok jest nieprawomocny, co oznacza, że strona, która się z nim nie zgadza, może się od niego odwołać. tym celu można w ciągu 7 dni od dzisiaj złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie wyroku, w którym należy wskazać, czy wniosek dotyczy całości wyroku, czy też jedynie rozstrzygnięcia co do kary i prawnych konsekwencji czynu, a następnie w ciągu następnych 14 dni od daty otrzymania pisemnego uzasadnienia można wnieść apelację do Sądu Okręgowego w Słupsku za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Słupsku.